Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry. Witam Was w tym imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo również cieszę się z tego przywileju i z tej samej łaski, która Wam została darowana, że możemy pozdrawiać się tym imieniem Jezusa Chrystusa. I tak się złożyło, że dzisiaj mogliśmy odwiedzić Wasz zbór. Dziękuję pastorowi za zaproszenie. Chciałbym się z wami podzielić kilkoma przemyśleniami na temat, no właśnie, na jaki temat, ale będzie to kilka rzeczy, które dotyczą, tak jak już pastor powiedział, pewnych zagrożeń, a szczególnie chodzi o środowisko młodych ludzi, ale zagrożeń, które wpływają też na Kościół, na ludzi wierzących. I mam nadzieję, że nie narażę się młodzieży tutaj, dotykając pewnych kwestii, bo z pewnością nie wszystko to, o czym będę mówił, dotyczy młodzieży nawróconej, ludzi wierzących, ale będę chciał odnieść się też ogólnie do młodych ludzi, którzy żyją wśród nas, wśród których pracuję, i pewne rzeczy omówić tutaj. Zanim jednak do tego przejdę, to chciałbym odnieść się do wczorajszej uroczystości pogrzebowej brata Andrzeja Byrta i nie wiem, czy wy podobnie odczuwacie jak ja, ale to może dziwnie zabrzmi, ale nabożeństwa żałobne dla mnie są bardzo szczególne i wyjątkowe, dlatego że tam jest tak wiele optymizmu i ewangelizacji na tym nabożeństwie, że ja każdemu bym polecał właśnie uczestnictwo w takim nabożeństwie, jeśli mówimy o ewangelizacji, o zachęcie, o radości, to na pogrzebach słyszę to najwyraźniej. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale zawsze jestem bardzo zbudowany, kiedy słyszę usługę na nabożeństwie żałobnym. I tak samo wczoraj było. W tej zachęcie trwam do dzisiaj i dobrze, że to było wczoraj, bo gdyby to już tydzień minął, to ta zachęta mogłaby gdzieś rozpłynąć się w ciągu dnia, ale mam nadzieję, że udzieliło mi się coś z tej atmosfery i dzisiaj będę mógł z wami również w ten pozytywny i optymistyczny sposób dzielić się Słowem Bożym, dlatego że jak tutaj chór zaśpiewał nam, wy wiecie, czym jest szczęście i jak tego doświadcza człowiek Boży, ale niestety wielu ludzi na świecie nie zna odpowiedzi na to pytanie. Może wydaje im się, że znają, może mają pewien swój patent, pewien swój jakby schemat, że szczęście to jest to, to, to i tak klasyfikują pewne rzeczy, mają swoją definicję. Ale kiedy właśnie słyszałem tą pieśń chóru jeszcze na próbie przed rozpoczęciem, to sobie tak pomyślałem, że jak bardzo te słowa byłyby przydatne podczas różnego rodzaju ewangelizacji, kiedy zapraszamy ludzi nienawróconych, którzy jeszcze nie przeżyli tego osobistego spotkania z Jezusem, którzy miotają się w swoim życiu i szukają różnych rzeczy, szukają szczęścia, w gruncie rzeczy szukają szczęścia, a nie do końca wiedzą, co to jest. Myślę, że też w tym, co dzisiaj chcę powiedzieć, przejawiać się będzie to, o co pytał już dawno temu Piłat, kiedy sądził Pana Jezusa i zadał pytanie, które do dzisiaj jest trudne dla wielu, co to jest prawda. Te wszystkie rzeczy, mam nadzieję, dzisiaj w jakiś zrozumiały sposób chcę wam przekazać i podzielić się, dlatego w oparciu o Słowo Boże, jeśli miałbym się odnieść do jakiegoś konkretnego fragmentu, to czy nazwać to, o czym będę mówił, to chciałbym jakby nakreślić to w ten sposób, że czy zacząć od tego, że świat, który Pan Bóg stworzył, który został ukształtowany Jego ręką, został założony na fundamencie prawdy. I myślę, że nie trzeba tej tezy jakoś specjalnie udowadniać wśród was. I zgodzicie się ze mną, że tak jest, ale jeden fragment z listu do Kolosan, który zawsze mnie bardzo dotyka, chociażby pierwszy rozdział, 16 werset mówi, że ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. To jest taka główna myśl jakby tego mojego rozważania, które pójdzie w różnym kierunku później, ale od tego chciałbym zacząć, że cały wszechświat, wszelkie stworzenie ma swój fundament na prawdzie, bo tak Bóg postanowił, tak Bóg zaplanował, bo On sam jest prawdą i cały wszechświat został założony na tym właśnie fundamencie. Wszystko, co rozważamy później, jeżeli mówimy o problemach, o trudnościach, o odstępstwie, o grzechu, wiąże się z tym, że gdzieś po drodze ktoś zagubił tą prawdę. Że przestał rozumieć, czym jest prawda, że stwierdził, że tej prawdy nie ma, że tak naprawdę to wszystko opiera się na czymś innym. Inny fragment, który też jest jakby jednym z wiodących, to rozmowa Pana Jezusa z Samarytanką u studni w Ewangelii Jana, 4 rozdział. Tylko przypomnę to miejsce. Kiedy doszło do tego spotkania Pana Jezusa z Samarytanką, gdy ona zdziwiła się, słysząc Jego słowa, kiedy w sumie też i uczniowie dziwili się, że On tutaj rozmawia z niewiastą, przecież to nie było w stylu Żydów i tak dalej, i tak dalej. I kiedy w końcu ta rozmowa zmierzała ku temu, aby ta Samarytanka uwierzyła, która też zadawała pytania, mówiąc, no jakże to jest? Wy mówicie tak, my mówimy tak, wy macie tam świątynię, my tu i tak dalej, i tak dalej. I w końcu Pan Jezus mówi, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Pan Jezus używa tu słów, w których mówi, że tak naprawdę oddawanie czci Bogu to jedyne, to prawdziwe odbywa się w duchu i w prawdzie, w oparciu o prawdę i kierowane Duchem Świętym. To są bardzo głębokie słowa, których nie sposób tak jednoznacznie tylko tłumaczyć, ale jak apostoł Paweł mówi, do duchowych rzeczy należy przykładać duchowe zrozumienie. I cieszę się, że mogę o tych rzeczach mówić pośród was, ponieważ od was wielu rzeczy duchowych się uczę i wiem, że podzielacie to duchowe zrozumienie, dlatego jest o wiele łatwiej. Natomiast Wiemy, że te same rzeczy, które dla nas są zrozumiałe czy bardziej oczywiste, wcale takie nie są dla ludzi, wśród których żyjemy na co dzień, bo nie chciałbym nazywać tych wszystkich ludzi w naszym otoczeniu niewierzącymi. Czasami popełniamy ten błąd i nie do końca mi się to podoba, że czasami zapędzamy się w usłudze czy w dzieleniu się, mówiąc o wszystkich dookoła, że to są poganie, że to są niewierzący. Byłbym bardziej ostrożny w tych osądach, dlatego że w gruncie rzeczy ci ludzie też czegoś szukają. Ci ludzie też w jakiś sposób byli uczeni swojej wiary, swojej religii. W jakiś sposób starają się to wyznawać, pokazywać, ale odpowiedzialność tak naprawdę leży po stronie uczących, po stronie tych, którzy wprowadzili błąd. Ale tak nieraz myślałem przy okazji świąt, kiedy również w szkole odbywają się jakieś uroczystości z tym związane. W jakiś sposób akcentuje się ten okres świąteczny. Wielokrotnie myślałem sobie, jak ten temat zgłębić wśród młodzieży, jakiego szukać sposobu na rozwinięcie tego i przybliżenie ich do zrozumienia samej idei świąt, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy. I wiemy, że nawet media przekazują tą taką frazę, że jest to... Są to święta, które mówią o zbawieniu człowieka. Czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Jezus narodził się po co? Po to, aby nas zbawić. Jest to nawet w mediach przekazywane. Kiedy mówimy o świętach wielkanocnych, Jezus umarł na krzyżu, aby nas zbawić. Jezus powstał, abyśmy żyli z Nim. Ale kiedy takie pytanie zostanie skierowane do przeciętnego człowieka, to tak naprawdę nie jest w stanie odpowiedzieć na to, czym jest zbawienie. Nie są w stanie sprecyzować tego w jakiś konkretny sposób, odpowiadając na to zbawienie. No, to tak jakby uratowanie, ale od czego? Nie ma tej świadomości, że potrzebują ratunku, że jest coś, od czego Jezus ich może zbawić. To wydaje się banalne, ale w gruncie rzeczy tak jest i my z żoną wywodzimy się ze środowiska rodzin katolickich. Wiemy, że praktyki religijne, pomimo tego, że są może i pieczołowicie przestrzegane, to nigdy nie było takiego dociekania, takiej rozmowy konstruktywnej na temat chociażby tego, czy rozumiesz to, że jesteś zbawiony, że Jezus przyszedł, aby cię zbawić. Nikt nigdy sobie takiego pytania nie zadawał. I do dzisiaj tak jest, ale mam też tą świadomość, że to właśnie dzisiaj na nas ta odpowiedzialność spoczywa. Bracia i siostry, to, że dzisiaj jestem pośród was, że mogę czuć się jednym z was, jest darem ogromnej łaski. Wszyscy razem, mam nadzieję, doświadczamy tego, że otrzymaliśmy objawienie w Chrystusie Jezusie, które jest wynikiem Bożej łaski, niczego innego, jak wynikiem Bożej łaski. I kiedy dzisiaj z Bożej łaski również mogę wykonywać ten zawód, który wykonuję, to wiele razy mam sobie wiele do zarzucenia, bo Jest to spora odpowiedzialność, ale nie tylko dlatego, że jestem nauczycielem w szkole, ale jako człowieka wierzącego, który ma przywilej pracować wśród ludzi, którzy nie przeżyli nowozrodzenia, którzy nie poznali mocy Słowa Bożego, i traktuję to jako przywilej ogromny, ale z drugiej strony zadaję sobie pytanie, ile jestem w stanie zrobić, ile jestem w stanie pomóc tym ludziom, uważając się za osobę, która doznała tej łaski. Muszę też wam powiedzieć, wielu z was zna nas dobrze, ale tylko przypomnę, że nie zawsze byłem nauczycielem i nasze życie różnie się układało. Z Bożej łaski mogę ten zawód wykonywać od 10 lat, ale kiedyś pracowałem ciężko fizycznie, czy to w fabrykach, czy na budowach. W różnych miejscach byłem kierowcą, byłem magazynierem, sprzątałem w hotelach, zmywałem gary. Różne rzeczy robiłem w życiu, zanim zostałem nauczycielem. I to, jak dzisiaj to wygląda, jest dla mnie przejawem ogromnej Bożej łaski. Bo gdybym wam w szczegółach powiedział, jak do tego doszło, to musielibyście się ze mną zgodzić, że tyle, co ja mogłem od siebie dołożyć, to swoją chęć i zaangażowanie, bo Bóg tak otworzył drogę, bo Bóg tak pomógł i tak pokierował ludźmi, którzy wokół mnie byli, że dzisiaj mogę wykonywać ten zawód, z którego mam ogromną satysfakcję. Pamiętam, jak kiedyś w Sanoku dzieliłem się Słowem Bożym i gdzieś tak przy okazji wymknęło mi się, że chciałbym się jeszcze kiedyś uczyć, bo skończyłem na maturze i tak jakoś, a zawsze jeszcze chciałem coś robić. To młodzi na mnie patrzyli, chłopie, co ty mówisz? Tam my już mamy dość szkoły, a ty... Więc były różne reakcje, pamiętam, kiedy coś takiego wyrwało mi się, ale tak się złożyło, że później Bóg mi dał taką możliwość i to wcale nie było tylko za pośrednictwem ludzi wierzących, że tak powiem, ale to byli ludzie z zewnątrz, że tak to określę w cudzysłowie, ludzie, których nie uważamy za wierzących, którzy żyją jak większość ludzi na świecie. Użył takich ludzi, aby ewidentnie pomóc mi i doprowadzić to do końca, bo to trochę trwało. To też nie było tak, że wszystko rzuciłem, poszedłem na studia i tak dalej. Trzeba było jednocześnie pracować, utrzymywać rodzinę po wiele godzin na budowach, później zwalniać się szybciej w piątek, bo na studia i tak dalej. To trwało wiele lat, zanim otrzymałem dyplom magistra i mogłem cieszyć się z tego, że coś nowego przede mną się otwiera. I dzisiaj, kiedy powierza się mi również klasy, których jestem wychowawcą, mam tą świadomość, że to wszystko jest w pewnym konkretnym celu, że mam pewną odpowiedzialność, bo dał mi Bóg poznać swoją łaskę. I jeśli ja dzisiaj nie podzielę się tym wśród tych, z którymi pracuję, to coś stracę, to coś zaniedbam i staram się to czynić na ile mogę, ale wiecie, że nie jest to do końca takie proste, dlatego że jako tako szkołę traktuje się jako instytucję świecką i były sytuacje, kiedy zwracano mi na coś uwagę, że nie powinienem tak robić czy inaczej. To może brzmi troszkę paradoksalnie, bo ta instytucja, którą uważa się za świecką, jednocześnie naucza religii w dni, w które normalnie mają odbywać się lekcje, na przykład ostatnio wychodzi się na 3 dni do kościoła na rekolekcje. I nikt się nie przejmuje, że wtedy przedmioty, że normalne lekcje przepadają i trzeba je później nadrabiać, no bo są rekolekcje. Ale z drugiej strony jest to instytucja świecka i powiem wam chociaż taki przykład. Jeden, że kiedy próbowałem w niektórych klasach jako taki element dodatkowy, myślałem, że będzie to zachętą jakąś, uczyć uczniów Ojcze Nasz po angielsku, to bardzo szybko wylądowałem na dywaniku u dyrektora, tłumacząc się z tego, gdzie to jest zapisane w podstawie programowej. To nie znaczy, że tego nie ma, bo w moim mniemaniu taki zapis, który mówi o zwrotach codziennego użytku, jak najbardziej spełnia te wymagania. Bo niektórzy rozpoczynają dzień od Facebooka czy wiadomości na, nie wiem, interia.pl, a niektórzy zaczynają dzień od Ojcze Nasz. I tak się tłumaczyłem. Jednak to nie do końca przekonało dyrekcję, a nie tyle dyrekcję, co po prostu były sygnały rodziców, że w klasie ten i ten nauczyciel coś takiego robi i każe uczniom się uczyć Ojcze Nasz, oni sobie nie życzą. Więc takie paradoksy zdarzają się w instytucjach takich jak szkoła, że z jednej strony jest instytucja świecka, a z drugiej strony zaangażowane są w rekolekcje, w nauczanie religii i tak dalej. Zostawiając ten wątek, chciałbym przejść dalej do tego, o czym chcę mówić, że wracając do tej głównej myśli, że cały świat został założony na fundamencie prawdy i kiedy Pan Jezus mówił Samarytance, że ci prawdziwi czciciele będą oddawać cześć w duchu i w prawdzie, to jest dla mnie takie bardzo głębokie i myślę, że cały czas powinniśmy sobie to pytanie zadawać, czy jesteśmy tymi właściwymi właśnie ludźmi, którzy tak czynią, abyśmy, jak psalmista jeden mówi, Panie, badaj mnie i sprawdź, czy idę właściwą drogą. Tak i my powinniśmy sobie to pytanie zadawać, aby wytrwać, aby utrzymać się na właściwej drodze. Dlatego, że wracając do młodzieży i młodzieży ogólnie rzecz biorąc, nie mówię w tej chwili o młodzieży w naszych kościołach, ale też po części, bo kiedy mielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie są dzisiaj największe zagrożenia, jest bardzo szeroki temat, bardzo ogólne też pytanie, ale i nie miałem odpowiedzi na to do dzisiejszego poranka, kiedy tutaj pastor rozpoczął nabożeństwo. Nie miałem takiej odpowiedzi i nie zamierzałem was tutaj w żaden sposób pouczać, cokolwiek robić, ale przyszła mi taka myśl, z którą absolutnie muszę się zgodzić i chcę się z wami podzielić, to jest to, że największym zagrożeniem nie tylko młodzieży wierzącej, ale ogólnie młodych ludzi, których wychowujemy, których przygotowujemy do tego, by kiedyś piastowali wysokie może stanowiska, wykonywali różne zawody, którzy będą tworzyć ten świat, największym zagrożeniem jest brak przykładu. Brak właściwych wzorców. Bardzo mocno to przeżywam wiele razy, kiedy pracując w szkole mam możliwość spotykania się z rodzicami, też rozmawiania na różne tematy. Przytoczę takie przykłady, że kiedy Załóżmy, że jest problem z jakimś uczniem, więc nawarstwia się to do jakiegoś momentu, kiedy już chcemy rozmawiać z rodzicem, wzywamy rodzica, przedstawiamy sprawę, pytamy rodzica, co z tym zrobić, jak on to widzi, a rodzic mówi, proszę pana, ale ja już nie mam wpływu na mojego syna. Ja pracuję w szkole gimnazjalnej, gdzie jest przedział wieku od 13 do 15. Rodzic mówi, proszę pana, ja już nie mam wpływu na moje dziecko. I to nie jest jakiś odosobniony przypadek. Takich sytuacji jest bardzo, bardzo wiele. Inny przykład, który mówię pod kątem braku wzorców, braku właściwego przykładu ze strony dorosłych. Jedna dziewczynka, która zmagała się z jakimiś tam wyzwiskami z powodu nadwagi, w obecnej chwili wydawałoby się, że sytuacja się unormowała, ale wcześniej był to bardzo poważny problem dla niej. I kiedy rozmawiałem z rodzicem, jej mamusia mówi, proszę pana, ona potrafi sobie poradzić z tym, bo już wiele razy tak było, że jej dokuczali, że ją przezywali i tak dalej. I w końcu któregoś dnia wzięła do szkoły taki duży, rozkładany scyzoryk i od tego dnia się problem skończy. Tak powiedział rodzic. Rodzic powiedział to z nieukrywaną jakąś dumą, że córka poradziła sobie, zabierając do szkoły jakiś tam nóż. Co ona z tym nożem zrobiła, nie wiem. W każdym bądź razie groźby, jak widać, były skuteczne, bo przestali jej dokuczać. Rodzic mówi mi coś takiego, chwaląc się, że moja córka sobie poradzi. I wiele innych jest takich sytuacji, w których mi ręce opadają czasami, jak wiecie, trzeba zachować też pewien szacunek dla rodzica i być grzecznym i miłym, ale czasami rozmawiając i słysząc takie rzeczy, to zadajemy sobie pytanie, ludzie, co wy robicie? Takich przykładów jest wiele, proszę państwa, bracia i siostry. Muszę wyjść z roli nauczyciela. Teraz jestem waszym bratem. Więc kiedy mówimy o czymś takim, to dla mnie jasne się staje, że czasami trudno obwiniać młodzież, czasami trudno obwiniać dzieci o coś, albo robimy to do momentu, kiedy nie poznamy rodzica. W momencie, kiedy mamy możliwość poznać rodzica i zagłębić się, posłuchać, jakie oni mają spojrzenie na pewne rzeczy, jakie mają wzorce, jak układają sobie niektóre sprawy, to już wtedy przestajemy, jak gdyby, obwiniać ucznia tylko o to, ale wiemy, że trzeba by było tam od podszewki wszystko zmienić, bo stosunek rodziców jest niewłaściwy i tak dalej. Idąc dalej, jak gdyby w tym temacie, muszę powiedzieć, że upatruję to jako jeden z głównych problemów. Jeden z głównych problemów tego, że młodzież gubi te najważniejsze wartości, dlatego że nie widzi ich u rodziców. Dlatego że nie widzi ich u starszych ogólnie rzecz biorąc. Inny banalny przykład to chociażby to, jak w szkole z urzędu nauczamy dzieci o ochronie środowiska i o ogólnie zachowaniu czystości i tak dalej. To robimy z urzędu, bo jest to w programie. Natomiast kiedy wychodzi się na miasto, kiedy wychodzi się nad rzekę, kiedy wychodzi się do parku, to nie młodzież tam śmieci tylko, ale dorośli. I wielokrotnie widziałem, jak dorośli przez okna samochodów wyrzucają butelki, puszki, opakowania po chipsach. Robią to w przeróżnych miejscach. Robią to w miejscach, które uznają za piękne, bo są takie rekreacyjne, nad rzeką, pod lasem. Ale za chwilę zajeżdża samochód, wyrzuca starą wyrysalkę. Wędkarze, którzy uchodzą za miłośników przyrody, no bo przecież rzeczka, lasek, wiaterek, rybki sobie połowić. Ale jak pójdziesz na miejsce po wędkarzu, to tam jest tylko mnóstwo puszek, butelek plastikowych, pudełek, jakichś papierków, cała masa. To nie robi młodzież, to robią dorośli. I wiele innych można by było takich przykładów mnożyć. Taki przykład może śmieszny, jeszcze jeden podam, kiedy ostatnio byłem z moim synem w Krośnie na egzaminie na prawo jazdy. Szczęśliwie się pochwalę, że obydwaj zdali za pierwszym razem. Ale była taka sytuacja, kiedy w barze, który tam jest, poprosiłem o jakąś tam kanapkę czy coś i kawę, bo czekałem, aż syn wróci z jazdy. Akurat był to moment, kiedy za chwilę ten bar pani zamykała, więc dosyć stanowczo ogłosiła, proszę się przenieść do tamtego pomieszczenia, bo zamykamy. Więc przenieśliśmy się do innego pomieszczenia, tam do tego korytarzyka, bo pani zamykała, a za jakąś chwilę, kiedy tam sobie siedzieliśmy z innym znajomym, który też czekał na syna, popijając kawę i coś tam jedząc, pani wpada i mówi, co pan sobie jaja robi? Ja mówię, o co chodzi, przepraszam za wrażenie, ale tak się pani do mnie zwróciła, ja nie, w szoku nie wiedząc, co zrobiłem. Poczułem się winny, więc uszy po sobie i mówię, ale o co chodzi? A bo pan talerzyk tu wziął, a później do kosza pan wyrzuci. O co chodzi? Więc dostałem mocną reprymendę od pani z baru, że chciałem talerzyk wynieść z baru, później go wyrzucić do kosza, więc przy wszystkich, którzy tam byli, pani do mnie bardzo głośno z okrzykiem mówi, co pan sobie jaja robi? To jest przykład, jak dorośli potrafią się zachować i przy tym wszystkim mówię to po to, dlatego że wracam do tematu braku przykładu dla młodzieży, że to nie jest tak do końca, że młodzież jest zła, że młodzież myśli tylko o złych rzeczach, a ci dorośli wszyscy to już tacy idealni. Musimy sobie też jako rodzice, jako dorośli zdać z tego sprawę, że to my jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie pewnych wartości naszym dzieciom, za wychowanie ich, wskazanie pewnych wzorców i respektowanie tego, dopóki te dzieci z nami są, dopóki są pod naszym dachem i my za nie odpowiadamy. To, jak dzieciak się będzie zachowywał w szkole czy gdzie indziej, w głównej mierze zależy od tego, co on wynosi z domu. I to, co widzi też wśród dorosłych. A to, co ja nieraz zauważam wśród dorosłych, to trudno jest zaliczyć do dobrych przykładów, na których wzoruje się młodzież. I chcąc jakby bardziej skoncentrować się na młodzieży, która wychowuje się w kościele, już się boję, ale wiem, że oni również tego potrzebują. Wiem, że jest to niezbędne, bo najgorszą rzeczą jest to, gdy czegoś nauczamy, gdy mówimy o czymś i robimy to pięknie, bo niektórzy potrafią świetnie przekazywać te rzeczy, ale kiedy tego nie ma w naszym życiu, kiedy tego nie ma w praktyce, to młodzież, dzieci są tym środowiskiem, które to prześwietlą do samego końca. I najgorszą rzeczą dla młodego człowieka to jest właśnie spotkanie się z takim rozczarowaniem, z zawiedzeniem, kiedy on polega na tych nauczycielach, polega na rodzicach, polega na dorosłych, że uczą dobrych rzeczy, a widzi, że tak naprawdę ten rodzic czy dorosły robi zupełnie co innego. I mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie. Chciałbym przekazać wam coś, na co musicie spojrzeć troszeczkę z punktu widzenia młodzieży i to nie tylko kościelnej, ale i tej, która żyje w szkołach wokół nas, że naprawdę bardzo dokładnie potrafią nas opisać, co robimy, jak się zachowujemy i są dla nas jakby egzaminem, sprawdzianem tego, że czy to, co wyznajemy, czy to, co mówimy, jest również obecne w naszym życiu. Wiecie o tym, że Biblia w różny sposób określa takie sytuacje, ale dla mnie chociażby taki jeden przykład, który jest skierowany w liście do Laodycei w Objawieniu, gdzie jest mowa o tym, że ani zimny, ani gorący, ale letni. Słyszałem braci, którzy mieli różne tłumaczenie tego, odnosząc się do historii Izraela, do jakichś akweduktów, które tam płyną i że ta letnia woda do niczego się nie dawała. Słyszałem różne wersje tłumaczenia tego słowa. Jednak weźmy to po prostu do siebie. Letni chrześcijanie. I z tych słów, które Duch Święty, który Jezus Chrystus skierował do zboru w Laodycei, mówi: lepiej, żebyś był zimny albo gorący. No, my pewnie kojarzymy, że to gorący to jest to pozytywne najbardziej, tak? Ale tam jest też powiedziane: lepiej, żebyś był zimny nawet. Albo gorący. Czyli albo tak, ale nie letni. Czy zgodzicie się ze mną, że prawdziwym zagrożeniem chrześcijaństwa wcale nie jest ateista, nawet nie islamista, ale chrześcijanin, który taki się deklaruje, a żyje inaczej, czyli hipokryta, czyli osoba, która jest letnia, bo z nazwy jest chrześcijaninem, ale jego życie w ogóle tego nie przypomina. Mówię to po to, dlatego że młodzież tak nas osądzi. Uczniowie w szkole tak nas osądzają. Kiedy my mówimy młodzieży: słuchajcie, nie palcie, bo to szkodliwe, to niszczy płuca, jest tysiące wykładów na ten temat, materiałów. I ten sam nauczyciel, wychowawca, który to prowadzi, wychodzi na przerwie zapalić. Jakie to ma przełożenie na nauczanie młodzieży? Jak ma się to zrealizować w praktyce, kiedy przed chwilą tłukliśmy im do głowy, że to jest szkodliwe, że nie róbcie tego, zniszczycie sobie zdrowie. To nie, że jeden, ale pięciu wychodzi. Gdzieś tam to i tak w tej chwili jest trudno, bo są miejsce, teren szkoły ogólnie jest terenem, na którym nie wolno palić. Ale zawsze się tam gdzieś znajdzie jakieś miejsce, gdzie ci palacze muszą wyjść i zapalić. No i chyba nie chcemy też, aby tak to wyglądało w chrześcijaństwie czy ogólnie w kościołach. Wiecie, młodzież wbrew pozorom chce mieć dobry przykład i chce mieć osobę, która jeśli tak mówi, to tak robi. I oni wtedy są pewni, że że jest w tym jakaś szczerość, że jest przynajmniej gość uczciwy. Jeśli jacyś aktorzy, jeśli jacyś muzycy, gwiazdorzy muzyki jakieś tam krzyczą swoich, nawołują w swoich piosenkach sex, drugs and rock and roll i wielu ludzi za tym idzie, to dlatego za tym idzie, że oni krzyczą tak, ale i to robią. Nie ma w nich obłudy. Wyznają coś takiego. Sex, drugs and rock and roll. To drugs to narkotyki. I muzyka. I oni tak żyją i wielu młodych za tym idzie. Dlaczego? Dlatego, że mieli złe wzorce, mieli złe przykłady w swoim otoczeniu. Że mieli nauczyciela, który im mówił, nie pal dziecko, bo szkodzi, a sam palił. Że mieli ojca, który mówi, synu nie pij, ale ja muszę, bo wiesz, ja już jestem dorosły. Którzy mówili, dziecko nie kłam, bo to złe, nie wolno kłamać. Ale sam wielokrotnie swoje dziecko okłamał. Wybaczcie, że mówię dzisiaj o tych rzeczach i proszę dobrze, spróbujcie dobrze mnie zrozumieć, dlatego że jeśli zgadzamy się, że całe nasze życie ma być zbudowane na prawdzie, to nie chodzi o to, żeby tylko nie skłamać. To nie chodzi tylko o to, żeby prawdę mówić. To chodzi o to, że całe twoje życie ma być prawdą. Czyli ma być szczere, autentyczne, prawdziwe. Nie trochę takie, nie jakieś pokrętne, że w tej sytuacji jestem okej, bo jestem w takim środowisku i jestem sprawiedliwy i uczciwy, ale w drugiej sytuacji, no wiecie, no takie życie trzeba zakombinować. No to, no. Wybaczcie, że o tym mówię, ale chcemy być realnym i prawdziwym Kościołem i chcemy mieć tą siłę przebicia w stosunku do ludzi, którzy żyją wokół nas. Nie będziemy jej mieć, jeśli dopuścimy takie rzeczy, o których wspominam w Kościele. A chyba nie będę daleki od prawdy, jeśli powiem, że są sytuacje, w których to się dzieje, że i wkradają się te rzeczy do Kościołów, wkradają się pewne stereotypy myślenia, pewne schematy. I przez te schematy, przez te stereotypy oceniamy innych, żyjąc sobie w pewnym takim środowisku bezpiecznym, nazwijmy to, bo jeśli chodzę do kościoła, jeśli modlę się na głos, jeśli śpiewam, biorę udział w uwielbieniu, to jest w porządku. Czasami nawet tak jest, że pastor nie jest w stanie, czy starsi, jak gdyby przefiltrować twojego życia, więc nie ocenia tego, bo faktycznie no, jesteś w kościele, śpiewasz, udzielasz się, no, może faktycznie w porządku. Ale młodzież szybko wyłapie takie rzeczy. Oni wszystko widzą. Oni wszystko widzą i będzie ich razić każdy obłudny krok, każda niesprawiedliwość, każdy brak prawdy, że tu żyje tak, a tu żyje tak. I jeśli taki młody człowiek zrazi się czymś takim, trudno jest później go zachęcić, zmobilizować, zbudować w nim jakąś motywację i przekonać, że to tylko ludzkie słabości, słuchaj, no. Z drugiej strony jestem świadomy, że jesteśmy tylko ludźmi, że popełniamy błędy. Tego się nie da uniknąć. Jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi. Ale to, że popełniamy błędy, jeszcze bardziej nas obliguje do tego, że musimy za nie ponieść pewną odpowiedzialność, że musimy to dźwignąć i czasami nie bójmy się, nie stracimy nic na swoim honorze, jeśli zwrócimy się do młodego człowieka i powiemy, słuchaj, wiem, źle zrobiłem, przepraszam. Miałem taką sytuację w szkole. Wiecie, że dzisiaj humanizm szeroko pojęty sprawił również to, że bardzo trzeba ważyć słowa, kiedy mówi się do uczniów, bo nie wolno nikogo obrazić. To, że kiedyś mnie ciągnięto za włosy, wyzywano od idiotów i tak dalej, to wiecie, znacie te rzeczy, chodziliście dawniej do szkoły, wiecie jak było. Nikt się tym nie przejmował, tak? Na WF-ie jak miałem brudne nogi, to linijką po piętach dostawałem. No takie były rzeczy, nikt się tym nie przejmował. Dzisiaj, kiedy zwracasz się do ucznia, to musisz naprawdę zważyć, co mówisz. Miałem taką sytuację, że obraziłem ucznia w czasie lekcji, bo po prostu już nie wytrzymałem. I to był, o tyle dla mnie to było bolesne, że to był chłopak z domu dziecka, do którego ja chodziłem i tam również, w tym domu dziecka, również się z nim spotykałem i chodziłem tam po to, żeby im pomóc. Ale na lekcji tak się zachował, że to był jeden taki incydent w tym moim doświadczeniu dotychczasowym, że w jakiś tam sposób go obraziłem, nawet już nie pamiętam, jak powiedziałem do niego. I on, nie czekając długo, po prostu riposta do mnie, to pan też. Nie wiem, czy powiedziałem, że jesteś głupi, czy że jesteś jakiś tam. Jakoś go obraziłem i on od razu automatycznie do mnie odezwał się, to pan też. Co zrobić z takim fantem w czasie lekcji? Nie jest to łatwe. Musisz się koncentrować na zagadnieniu, które tłumaczysz. Prowadzisz zajęcia, gdzie wymagają skupienia. Jest jakieś ćwiczenie, coś robicie. Jesteście na czymś skoncentrowani. Tu dochodzi do takiego incydentu. Masz rozwalone wszystko. Nie wiesz w tym momencie, co zrobić. Ale wiedziałem, że jedyne, co mogę w tym momencie zrobić, to go przeprosić. I tak zrobiłem. Korona mi nie spadła, ale to nie jest łatwe. W czasie lekcji przy wszystkich powiedzieć do ucznia przepraszam. I wiecie co? On powiedział, ja też przepraszam. Dalej jest ciężko wrócić do normalnej lekcji, ale przynajmniej masz coś już za sobą, nie? I myślę, że nie są to przykłady jakieś takie oderwane od naszej rzeczywistości. Pomimo tego, że żyjemy w łasce Chrystusowej, że mieliśmy ten przywilej, aby poznać, zderzyć się z mocą Słowa Bożego, które nas zmieniło, to my dalej żyjemy w środowisku ludzi, którzy żyją inaczej, którzy tego nie doświadczyli i czasami takie mam wrażenie, że trochę jesteśmy zbyt hermetyczni, że nie pozwalamy jakby na kontakt ze światem, żeby chcąc chronić naszą młodzież, to jest oczywiste, ale z drugiej strony trochę się jakby zamykamy, żeby jednak mieć to na uwadze, że właśnie tym bardziej my, którzy znamy prawdę, którzy potrafimy przełamać pewne jakieś ambicje i honory w swoim sercu, musimy mieć kontakt z tymi ludźmi. Musimy zabiegać o ten kontakt. Czy ja mówię coś niezgodnego z Ewangelią? Jak Pana Jezusa nazywali niektórzy? Głośno. Żarłok i pijak. Chyba mieli podstawy ku temu, nie? Czemu go tak nazywali? Bo chodził do pijaków, obcował z nimi w jakiś sposób, spotykał się. Żarłok i pijak, przyjaciel celników. Bronił cudzołożnicy. Kto to jest, ten Jezus? Ale Jezus nie unikał kontaktu ze światem. Ze światem, w którym panuje grzech. Bo oni, no jaki oni mieli wzorzec w faryzeuszach, tak? Piękny strój, długi sznur, parę tam guzków, bo tą modlitwę odprawił, tą modlitwę odprawił, tu poklęczał, tam poklęczał. No, pięknie. Tylko, że przyszło pomóc jakiemuś trędowatemu czy wdowie, to faryzeuszów nie było. Ludzie to widzieli, tak? Tak jak i wy, młodzież. Widzicie dzisiaj to wszystko. I nie chcecie żyć w takim świecie jak bańka mydlana, takim sztucznym, który jak tylko przyłożysz szpilkę, to pęknie. I my też tego nie chcemy. Chcemy, aby nasze życie było autentyczne, oparte na fundamencie prawdy. Na pewno słyszeliście wiele razy tą frazę, którą dzisiaj powtarza się bardzo sarkastycznie i ironicznie, że prawda was wyswobodzi. To w wielu filmach gdzieś tam nieraz się pojawia, ale ironicznie. Jako kpina. Na pewno słyszeliście też, że kpi się z hasła, że nadzieja, matka głupich. I tak dalej. Są rzeczy, które zostały obrane jakby w ironię, sarkazm, żart, kpinę. A my jesteśmy właśnie wyznawcami tych rzeczy. Jak się obronimy? Jak chcemy pokazać, że to jest prawdziwe, że to działa? Wiecie, nieraz miałem takie odczucie, że jeździmy na różne uroczystości, konferencje, spotkania, jakieś rocznice, w tygodniu są nabożeństwa, w niedzielę. I tego słowa jest tak dużo, że ja mówię, gdyby przyłożyć tą miarę Słowa Bożego na sukces, to powinniśmy już po prostu być w siódmym niebie. I nie wiem, czy mieliście coś takiego, ale czasami, wybaczcie, że to powiem, stwierdziłem, że dość słowa, bo tyle tego już jest, że ja powinienem, nie wiem, no dzisiaj być po prawicy Pana Jezusa w niebie. To mówię o sobie, a jednak nie zawsze ilość wykładów, ilość Słowa Bożego, konferencji i rocznic nie przekłada się do końca na nasze życie. Dlatego, że czasami do pewnych rzeczy przyzwyczailiśmy się. Pewne rzeczy stają się pewnym stereotypem, pewnym schematem myślenia. I znowuż dotknę tutaj bardzo delikatnych rzeczy, ale proszę, wybaczcie i proszę, zrozumcie mnie dobrze. Przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, chociażby tak jak i w innych kościołach. Chodzenie do kościoła, tak? Mamy takie hasło. No jak chodzi, to dobrze. Ale jak nie chodzi, dwie niedziele go nie było. Ma problem. Tak? A jak ma problem, to mało powiedziane. Grzech. Jest taka pewna tendencja do oceniania. Tak? Zachęcamy do pojedynczych modlitw, tak, w czasie nabożeństwa. I to jest w wielu kościołach. Kilka osób się modli, inne nie. Jak długo nie słyszymy jakiegoś brata, o, nie pomodlił się. Ma problem. Pewnie grzech. Ja nie mówię, że tak nie jest, bo dobrze, że bracia są czujni, że pastorzy zwracają na to uwagę. To z jednej strony jest bardzo dobrze, ale mówię o innej stronie medalu, żeby nie kategoryzować ludzi w ten sposób, żeby ich nie oceniać, bo nie przyszedł na zgromadzenie, czy się nie pomodlił na głos. Albo inny mam, piękny przykład, dostanie mi się za to, wiem. Świadectwo na Sylwestra. Jak powiesz świadectwo, to oddasz chwałę Bogu. Tak, jak najbardziej. Ale jak nie powiesz, to co inni myślą? O, nie chciał chwały Bogu oddać. Może tak nie myślicie, przepraszam, może to jest bardzo powierzchowne, ale wkradają się w nas pewne takie schematy myślenia, pewne stereotypy, przez które oceniamy ludzi. I nie zawsze wiemy, co on przez cały tydzień przeżywał. Jaki miał problem w poniedziałek w pracy, z czym się boryka we wtorek, czy w rodzinie było wszystko w porządku w środę i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że pewnego przyzwyczajenia nie wypełnił, sprawia, że w jakiś sposób tam oceniamy go. I trzeba na takie rzeczy uważać. Dlatego, że chcemy, aby nasz fundament był oparty na prawdzie, na szczerości, na otwartości, bo młodzi na nas patrzą. Bo oni wyłapią każdą obłudę i każdą nieczystość, niesprawiedliwość i powiedzą, no tak, nauczacie ładnie, ale z praktyką jest różnie. Ja sobie kiedyś zadałem pytanie, czy naprawdę, wiecie, zdarza się, że ludzie przychodzą do kościoła, a później odchodzą. W Sanoku było wiele takich osób, wiele rodzin. I teraz pytanie jest takie, czy byłbym na tyle odważny, żeby powiedzieć, że ci ludzie odpadli od wiary? Że oni przestali wierzyć w Boga, bo przestali chodzić do kościoła? Nie odważę się tego powiedzieć. Powody tego, że ktoś przestał, mogą być przeróżne. Ale to nie znaczy, że ci ludzie odpadli, że oni już w ogóle w Boga nie wierzą i Słowo Boże mają za nic. Nie odważyłbym się tego powiedzieć. Ale z kolei jak my jako ogólnie, jako Kościół się zachowujemy? No odpadli. To ich nie odwiedzamy, to nie dzwonimy do nich, to nie zachęcamy, żeby przyszli. Nawet na większe święta, jak jakieś rocznice czy konferencje. Odpadli. Nie ma. Jest mnóstwo takich rzeczy, na które musimy być wyczuleni. Musimy mieć pewną wrażliwość, że chcąc nauczać czegoś tak pięknego jak Ewangelia, mając tak ogromny przywilej, że możemy żyć w łasce Chrystusowej, która została nam objawiona, musimy to robić od początku do końca szczerze, w oparciu o prawdę. O prawdę, która ma przenikać całe twoje życie. To, że ja przeczytam coś na nabożeństwie ze Słowa Bożego, to jest prawda, wszyscy się z tym zgodzą. Ale teraz, co ja z tym zrobię jutro, w poniedziałek? Co ja z tym zrobię w inne dni? Kiedy zapytałem mojego starszego syna Artura, mówię, Artur, ty już jesteś taką młodzieżą, dojrzałą, powiedz mi, jakbyś sprecyzował jednym słowem problem dzisiejszej młodzieży? Wiecie, co powiedział? No nie jest to chyba niczym jakby nadzwyczajnym, ale brak stabilności. Przez to chciał powiedzieć, że jest naprawdę fajnie, kiedy się spotykają jako młodzież. Jest fajnie, kiedy jadą na konferencje. Jest fajnie, kiedy mają jakieś inne możliwości, żeby coś wspólnie robić. Ale przychodzi tydzień i widzą dookoła, jak wygląda świat, jak wygląda życie i gdzieś się gubi wtedy ta stabilna ich wiara. I dlaczego o tym mówię? Bo w tym momencie zaczyna się nasza działka. Rodzica, brata i siostry starszego w zborze. Nasza działka się w tym momencie zaczyna. To my w poniedziałek, we wtorek, w środę, czwartek, piątek i sobotę mamy być wsparciem dla tego młodego człowieka, który przeżył coś fajnego na konferencji, ale nie jest w stanie tego utrzymać przez tydzień, bo jest młody, to jest raz, bo żyje w środowisku ludzi nienawróconych, to dwa, a po trzecie to no też ma swoje słabości i też szatan go kusi. Nie jesteśmy od tego wolni. W tym momencie zaczyna się nasza działka, nasza praca Kościoła jako całości, rodzica, brata starszego, pastora, wszystkich, aby w tym szarym codziennym dniu, kiedy im trudno jest utrzymać to, co tak wzniośle przeżywali w weekend, aby w tym powszednim dniu ich zachęcić, zmotywować, porozmawiać, pomodlić się z nimi. To są rzeczy, które mnie też oskarżają. Nie myślcie, że ja w tym tak super wszystko robię. Ja też mam tego świadomość, że to są moje braki. I kiedy nie radzimy sobie z takimi rzeczami, kiedy nie potrafimy tego jakby zdiagnozować wśród siebie, wśród młodzieży, w kościele, to niebezpieczeństwo, które rośnie, to jest podział. W gruncie rzeczy dochodzi do pewnego rodzaju rozłamu wewnętrznego, który jest absolutnie wybitną bronią szatana. Jest po prostu czym, nie wiem, można porównać do super nowoczesnych rakiet dalekiego zasięgu największej armii świata. To jest tak precyzyjna broń, doskonała, przed którą wielu się ugięło. I patrząc nawet ogólnie na świat, kraje się dzieliły, bo nie mogły się zgodzić. Dochodziło do wojen domowych, dzieliła się Jugosławia, dzieliły się Niemcy, dzieliła się Rosja, Stany Zjednoczone długo walczyły o to, żeby się nie podzielić, Irlandia jedna z drugą mało się nie pozabijały, bo gdzieś wkradał się ten element, że my tak, a oni tak. I nie ma linii zgody. To jest strasznie niebezpieczna rzecz. Dochodzi do podziału w rodzinach, bo żona się uprzetagła, już tak nie są w stanie się zgodzić co do pewnych kwestii, rozłam. To jest straszna rzecz, której powinniśmy unikać, jak tylko jest to możliwe. Dlatego, że znamy również przykłady z Biblii, które pokazują, że w ten właśnie sposób działał szatan. Poczynając od Kaina i Abla, poprzez wszystkie tam dzieje Izraela, aż do czasów Jezusa, który przyszedł i powiedział, mówi, że nie przyniosłem pokoju tak w gruncie rzeczy wam, ale miecz, bo będą się dzielić ludzie, bo się nie zgodzą ze mną, wy się zgodzicie, a oni się nie, będzie podział. I w szkole też tak jest. Ja jako wychowawca chciałbym, żeby moja klasa była jak jedna rodzina. Utopia. Idylla. Marzę sobie. Dociera do mnie, że to nie jest do osiągnięcia na chwilę obecną, dlatego że zawsze tak było i tak będzie. Ja też byłem nastolatkiem, byłem w szkole i wiem, że były takie grupki, takie i takie. Tam ty do takiej należysz, ty do takiej. No, ta, co scyzoryk przyniosła, pewnie się wybiła trochę wyżej w hierarchii, bo już jej się bali, a ktoś inny do innej będzie poniewierany do końca. Są różne grupki i ja chciałbym, by to była jedność, ale tam się ciężko jakoś doszukać wspólnej. Ostatnio nowe hasło słyszałem, że jest podział na, słuchajcie, jest taki podział na fejmy, i outsiderów. Dla wyjaśnienia, dla starszych, fejmy to takie... Młodzież, jak im wytłumaczyć, co to jest fejmy? Takie osoby, które gwiazdorzą w klasie. Oni zawsze mają najlepszą komórę, najlepsze ciuchy, rodziców też wysoko postawionych. Uświadomiłem sobie też właśnie, jak to pochodzenie rodzinne, społeczne wpływa na środowisko, na status społeczny ucznia w szkole. Jest niesamowita siła, kim są rodzice i co mają. Ogromna siła. Na tym młodzież bardzo dużo bazuje, ale to już pomijam. No są fejmy i te wyrzutki, że tak powiem, czyli ci gwiazdorzą, są zawsze tacy błyskotliwi we wszystkim, niekoniecznie w nauce, ale potrafią dociąć nauczycielowi nawet, albo po prostu są dobrzy w piłkę nożną, albo mają najlepsze ciuchy, komórkę i tak dalej. A inni, którzy tego nie mają, to takie wyrzutki. No i te wyrzutki muszą się jakoś tam grupować w swoje grupki, a te fejmy, gwiazdy, mają swoje jakieś takie, prawda, kasty, że tak powiem. I chcesz nad tym zapanować, nie jesteś w stanie. Pytanie jest do Kościoła. Czy my jesteśmy w stanie zapanować nad podziałem i zachować jedność? Czy mamy do tego narzędzia? Czy mamy do tego, jak mówię technicznie, czy mamy do tego moc? I wy wiecie, że tak. Dlatego, że Słowo Boże nas poucza, że jest nam wszystko darowane, co jest potrzebne do życia i pobożności. I w Słowie Bożym darowana jest nam wszelka moc. A Twój i mój Pan Jezus Chrystus ma władzę nad dyrektorem G4 w Sanoku? Też. Ale ma władzę nad wszelką władzą na świecie. I my mamy ten przywilej, aby takiemu Panu służyć, który ma wszystkich szefów pod sobą. Który nie tylko, że może całkowicie zmienić bieg różnych wydarzeń bez Twojego udziału i w sposób nieprawdopodobny i nieprzewidywalny, ale może również mieć wpływ na serce każdego ucznia, każdego młodego człowieka, każdego dziecka. I my dysponujemy tą bronią. My mamy ten ogromny przywilej, aby żyć w łasce Chrystusa. Jakoś mnie od wczoraj nie opuszcza to słowo, że żyjemy w łasce. I cieszę się, że mogę to akcentować wśród was, bo tak jak powiedziałem, od was wiele rzeczy się uczyłem. 22 lata temu tutaj się zanurzyłem, aby przyjąć chrzest. Dzisiaj dziękuję Bogu, że do tej pory mnie zachował, chociaż jestem świadomy swoich ułomności i wielu rzeczy, które zaniedbałem. Ale kiedy sobie pomyślę o tym bogactwie, jakie jest w Chrystusie i w Jego łasce, nie sposób tego wyrazić i mam nadzieję, że wy również tego doświadczacie. Ale jesteśmy powołani do tego, by zadbać o prawdę, która jest w naszym życiu, bo na tej prawdzie cały wszechświat powstał. I twoje życie i moje życie ma być prawdą, nie fałszem, nie obłudą, nie hipokryzją, ale ma być prawdą. Nie tylko dla moich synów, ale dla ludzi, wśród których pracuję, dla młodzieży, dla innych kolegów, koleżanek ze szkoły. Moje życie ma być prawdą. To jest potężna broń ewangelizacji. Twoje życie, które jest przepojone prawdą. Jeden przykład, który cały czas sobie przypominam. Była taka sytuacja, że ja to słyszałem w swoim środowisku pracy od kolegów, koleżanek. Dotyczy to człowieka wierzącego, który pracował w jakiejś firmie. Nie wiem, czy był kierowcą, czy coś innego robił, ale zdarzyło się, że nadużywał przywilejów, które z tego płyną, a dosłownie kradł paliwo. I kiedy przyszedł moment, że Duch Święty go osądził i ten człowiek pokutował, głęboko pokutował i przyszedł do swojego szefa, to nie było na 50 zł. Przyszedł do swojego szefa i wyciągnął tam 3 czy 4 tysiące i mówi: szefie, ja chciałem to oddać, bo ja to wziąłem. Ja nadużyłem tego, a Duch Święty mnie osądził. Ja nie chcę z tym żyć, bo ja chcę żyć w prawdzie. Ten szef był w szoku. I teraz zauważcie, to poszło w eter, to poszło w świat. Ta Ewangelia poszła wśród ludzi niewierzących i ja słyszę to od ludzi nienawróconych w swoim środowisku pracy i mówią: słuchaj, to jest dopiero, on gdzieś tam od was był, nie, Robert? Ja mówię: nie wiem. I z jednej strony nie wiem, jak się zachować. Mówię: on gdzieś tam od was był i ja właśnie wierzę, że to jest prawdziwa wiara. Tak mi mówią ludzie nienawróceni, bo słyszeli taki przykład człowieka, który popełnił błąd, ale przyznał się do prawdy, przyszedł i wyciągnął gotówkę, mówi: Duch Święty mnie osądził, ja nie chcę tak żyć, oddaję to. I to jest prawda, która wyswobadza. Jeśli komuś trudno zrozumieć, co to znaczy, że prawda cię wyswobodzi, to jest bardzo dobry przykład. Jak oprzesz swoje życie na prawdzie będziesz wolny. Wolność jest ogromnym przywilejem, który został nam darowany w Jezusie Chrystusie. Chciejmy z tego korzystać w pełni, aby nie przeżywać tego, co wiele innych środowisk, borykać się z podziałami, borykać się z tym, że młodzież odchodzi od kościoła, bo nie widzi tam wzrostu, bo nie widzi ludzi, którzy robią to, co mówią. Ja nie mówię, że tak jest. Błagam, wybaczcie i nie czujcie się urażeni. Ale z całego serca zależy mi na tym, by nasze społeczności były prawdziwym, żywym i realnym kościołem, gdzie będziemy w stanie zaświadczyć swoim życiem, że Jezus Chrystus w nas żyje. I może nie będę prorokiem, może nie będę uzdrawiał podczas nabożeństw, ale pójdę w poniedziałek do roboty, we wtorek i będę żył według prawdy. Wystarczy. To jest potężna Boża broń, według której chcemy żyć i chciałbym, abyśmy się dzisiaj o to modlili, by Pan Bóg odświeżał wśród nas to gorące pragnienie życia w prawdzie. Pieśń, którą śpiewaliście, którą już dawno nie słyszałem: rozpal ogień w moim sercu, Panie. Chciałbym, abyśmy to zaśpiewali jeszcze raz i abyśmy modlili się o to, by nasze życie było dobrym przykładem dla innych, aby Twój syn, córka, nasze dzieci mogły powiedzieć: tato, ja to widziałem u Ciebie i chcę tak żyć, bo dzisiaj wiem, że to jest prawdziwe, bo Ty nie udajesz, Ty naprawdę tak żyjesz. To jest cudowne. I życzę Wam każdemu, abyście doświadczali takich rzeczy, by nasi młodzi ludzie mogli widzieć tą prawdę w nas. Powstańmy.